Witamy ponownie w Arncaście. Nareszcie po dość długiej przerwie. Przyznać muszę, że to moja wina, że tak długo nas nie było, ale wiadomo, jak to mówią filozofowie XXI wieku, życie jest ciężkie i często wali nas po mordzie. I witam się ponownie w końcu, ja Chmurowaty z wami, razem ze mną jest Pat Mage oraz Zyga.
No witam was.
Witam serdecznie.
I kurczę, bardzo się cieszę, że w końcu ponownie nagrywamy, bo brakowało mi tego i dzisiaj będzie krótszy odcinek, ponieważ nagrywamy to w dzień konferencji PlayStation Experience, na którą chyba wszyscy chcemy zdążyć, albo przynajmniej ja, nie ukrywajmy. I dlatego dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy. Mamy mimo wszystko dość ogólnikowe tematy, niekoniecznie związane z pojedynczymi tytułami, także zabierzemy się zaraz za to. A jeśli jakiś temat nam zostanie, to nagramy go w przyszłym odcinku, którym przy dobrych wiatrach nagramy za tydzień w ramach zadośćuczynienia za dzisiaj. No, to się nagadałem i na wstępie i chciałem zacząć od właśnie tego priorytetowego tematu, którym napisałem w rozpisce, czyli wczoraj Sony zapowiedziało gry z PlayStation 2 na PS4 z taką różnicą, że mają trofea, będą w rozdzielczości 1080p i będą miały remote play i w ogóle będą dostosowane do dzisiejszych standardów, ale to nie znaczy, że to znaczy, że nie będziemy mogli odpalać gier, które aktualnie mamy z PlayStation 2, czy to płytowe, czy to kupione w ramach Classicsów. I jeśli ktoś kupił te tytuły, to musi ponownie wydać pieniądze na nie. No mów, Patrz.
Czyli moment. Mam płytówki na PS2, ale mogę mieć to głęboko gdzieś, bo muszę je kupić od nowa, tak?
Tak.
Dobra, bo ja średnio się zainteresowałem tym tematem, trochę mi powypadało na głowę. Ale teraz też pytanie, czy będą wszystkie gry przystosowane do tego, czy tylko jakieś tam wybrane tytuły?
Na razie Sony w ramach tego, że jest 20-lecie tego...
PlayStation.
Tak, dokładnie, 20-lecie PlayStation, to wczoraj ogłosiło, że dzisiaj o 21 wyląduje pierwsze 8 tytułów, czyli Dark Cloud, 3 części GTA, Rogue Galaxy, Mark of Kree, War of the Monsters i Twisted Metal Black. I to są aktualnie obecne tytuły, które będą przez to dostępne, ale w późniejszym czasie ma ich być coraz więcej. Już jest zapowiedziany Parappa the Rapper 2 i jeszcze jakieś tytuły.
A jest podana cena?
Te gry, które na razie wymieniłem, mają oscylować od 40 zł do maksymalnie 63, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone info, gdzieś tak wyczytałem. O 21 się przekonam.
Okay.
No i tak jak mówiłem, ja się w sumie cieszę, że oni to robią, ale tylko dlatego, że te pierwsze 8 tytułów, które wydali, to nie mam ich w żadnej formie, czy to kupione w PS Store wcześniej, czy to na płycie. I nie, na przykład wcześniej nie było Dark Clouda, nie było Rogue Galaxy i bodajże The Mark of Kree. GTA były na pewno, to wiadomo. Ale to w sumie bardzo fajny pomysł był, gdyby oni dorzucali coraz więcej tych gier, których obecnie nie ma w PlayStation Store, żeby nie musieć kupować ich ponownie, co nie? I ja dzisiaj z przyjemnością kupię jakiś testowy tytuł na próbę, że tak powiem, i sprawdzę, jak to dokładnie działa, bo no ciekawie mnie to, jak im to wyjdzie, ten upscale do 1080p i cała reszta. No, was to interesuje, czy macie to zupełnie gdzieś, czy jesteście wkurzeni, że musicie kupować to samo ponownie, czy cokolwiek?
Nie, no dobra, zagamów.
Ja się wypowiem jako osoba nie mająca w ogóle styczności z PlayStation 2. I tak, jest to możliwe. Z mojego punktu widzenia w sumie to nie jest wielka ujma, że muszę za to płacić, ale rozumiem osoby, które już wcześniej zapłaciły i wywołują małą burzę wokół tego tematu i muszą płacić ponownie. No, jest to faktycznie dla was ujma, ale z mojego punktu widzenia nie i staram się to zrozumieć. Może również skuszę się na te tytuły. Słyszałem od znajomych, którzy mieli styczność z konsolką, że jest pełno ciekawych ekskluzywów na PlayStation 2. No i pewnie się zainteresuje tematem, ale póki co jestem lekko zdystansowany.
No jak dla mnie, to ja na pewno się skuszę na GTA, bo maksowanie, znaczy robienie platyny, mam nadzieję, że będzie platyna.
No trofea na pewno będą, ale czy platyna to?
No właśnie, jeśli będą platyny, to skuszę się na GTA, wiadomo, bo platynowanie, to, nie wiem, San Andreas będzie dla mnie bardzo przyjemne, szczególnie, że grę bardzo dobrze znam. A jeśli nie będzie platyn, to pewnie nie zwrócę na to uwagi, niestety.
No tak, ciężki jest żywot Tropihuntera.
Tak, który ma tylko dwie platyny póki co na swoim koncie, bo mu się nie chce.
No, no tak. No ja jestem ciekaw, jak to nie wyjdzie. Ja mam nadzieję, że prędzej czy później Sony da możliwość odpalania tych gier z płyt, no bo Xbox ma tą możliwość, co nie?
Tak, powoli wchodzi na Xboxa możliwość tam odtwarzania gierek z 360.
No właśnie, więc ja sądzę, że może Sony w końcu poczuje, że ten oddech na plecach od Microsoftu i że muszą coś zrobić w kierunku graczy, żeby polepszyć swoją usługę.
Jasne, ale też pamiętaj o tym, że to odpalanie z płytek na Xboxie to nie do końca tak działa.
No wiem, że to się dostaje wtedy cyfrową wersję bodajże
tak,
do pobrania.
Po prostu pobiera ci się wersja już przystosowana pod Xbox One.
A to jest tak, że to wygląda identycznie tak samo, działa tak samo, czy jednak no, też jest różnica jak tutaj, że będzie podbita rozdziałka i reszta?
Chyba rozdzielczości będą podbite, nie wiem, no, jakoś specjalnie na to dużo nie patrzyłem, bo i tak nie mam gier na 360.
No, ale wiesz, są teraz promocje takie, że na przykład na Xboxie jak się kupowało Fallouta 4, to się dostawało w tej wstecznej kompatybilności 3 na przykład.
Nie? Tak, bo było coś takiego. Ale przynajmniej z tego, co widziałem, przy Mass Effect'cie były straszne... Strasznie gra była niepłynna.
Tak, też to widziałem.
No, też widziałem ten materiał, ale to w sumie działało tak samo jak na 360, bodajże Digital Foundry robiło to porównanie, jak zazwyczaj.
No, możliwe, że jeśli będą działały tak jak na 360, to trochę dziwne.
Bo jednak... No tak, no ale wiecie, to jest też taka różnica, że oni dają... Microsoft daje gry z poprzedniej generacji, a Sony... To jest z poprzednich dwóch, z dwie generacje dalej, o tak chciałem tu ująć.
No,
więc
okay,
jakby
tak.
Nie działały dobrze, to byłoby bardzo śmieszne.
Ale przeskok technologiczny między One a 360 z tego co kojarzę jest całkiem spory. Szczególnie, że to minęło ile, 7 czy 8 lat między premierą 360 a Xbox One.
Możliwe, nie pamiętam teraz w którym roku wyszedł 360.
Właśnie chcę sobie to teraz sprawdzić.
Chyba 2006.
7. Kurde, tyle czasu.
Mam Xbox 360. Tylko nie chciałbym oficjalnej strony Microsoftu. W USA 22 listopada 2005.
No, to 10 lat.
No.
No w sumie, no to faktycznie.
Znaczy 9, bo w 2014 wyszedł One.
No, ale tak w sumie, to skoro jesteśmy przy tym temacie, odbiję na chwilę od tej wstecznej kompatybilności i powiedz mi, Patmir, bo ty jesteś jedyną osobą tutaj z Xbox One, czy jesteś zadowolony? O.
Szczerze, z samej konsoli jako do grania tak. Bardzo przyjemnie mi się gra, pad jest o niebo lepszy od pada od PS4, mimo że DualShock 4 i tak jest świetny. Gra się bardzo przyjemnie, choć czasem Microsoft potrafi mnie delikatnie zirytować, ponieważ jak był Black Friday, były te wszystkie promocje, chciałem sobie kupić jakąś grę. Nie chciało mi przyjąć płatności PayPalem.
Ale to było tak samo na PlayStation, to nie jest winna samego Microsoftu, że, a ludzi, że się tak rzucili na to wszystko.
Ale nie o to chodzi.
Aha, okej.
Nie przyjęło mi płatności PayPalem, nie przyjęło mi płatności kartą kredytową, to się zdenerwowałem i kupiłem sobie te karty prepaid do doładowania balansu konta Microsoft. Mam te pieniądze, próbuję sobie kupić jakąś tam gierkę, też nie przyjmuje mi płatności. Przez około 2,5 godziny tłukłem się z amerykańskim supportem Microsoftu, żeby dopiero potem w poniedziałek móc zadzwonić do polskiego i dowiedzieć się, że Microsoft z nie wiadomo jakiego powodu zablokował mi kupowanie rzeczy.
Dostałeś bana w skrócie.
No tak, dostałem
takiego softbana.
Dostałem bana na kupowanie i musiałem czekać, aż mi go odblokują. Odblokowali dopiero we wtorek, kiedy już wszystkie przeceny poszły w cholerę.
No tak.
Więc...
No co? A ten...
Trochę irytacji było.
powiedz szczerze, czy używasz tej konsoli aktualnie, czy ograłeś wszystkie cztery ekskluzywy i się teraz kurzy?
Wiesz co, powiem ci tak, że mam ten problem, że niestety nie dorwałem jeszcze tego nowego Tomb Raidera, który wygląda genialnie. I według opinii znajomych, którzy mieli przyjemność ograć, jest bardzo fajne. Ale cały czas korzystam z Xboxa, ponieważ gram w gry, w które się tak naprawdę nie kończą. FIFA, Forza... właśnie raczej Xbox jest dla mnie do gier sportowych, gier wyścigowych, bo są tam lepsze gry i są lepiej przygotowane niż na konsole Sony.
Okej, okay. Rozumiem. To w sumie mnie zaskoczyłeś troszeczkę, muszę przyznać. Ale w porządku, ja jestem bardzo zadowolony z wszelakiej konkurencji na poletku growym, bo to jest jak najbardziej dobre dla konsumenta, czyli właśnie. Nas, nie? Także go Microsoft i te sprawy aktualnie, mimo że ja rycerzyk Sony jestem.
Ja też jestem dalej rycerzykiem Sony i Sony na zawsze w serduszko, ale no jednak Xbox w niektórych rzeczach jest lepszy od konsoli, od playki.
No nic, no to wsteczna kompatybilność jest jaka jest aktualnie. Sony chce nam zabrać jak najwięcej pieniędzy, czy to przez PlayStation Now, czy właśnie obecne te...
O właśnie, PlayStation Now. Dawno o tym nie słyszałem. Co się z tym dzieje?
Chyba dalej trwają wszelakie bety.
Jeszcze żyje.
A, jeszcze żyje, okej.
Okay. A to nie miały w ogóle premieru u nas w kraju, także... Nawet bety nie mamy, co nie?
No tak.
Ja chciałem ostatnio przetestować betę na bodajże amerykańskim koncie. Ale po pierwsze, że daleko do serwerowni, więc pewnie by mi to nie działało. Po drugie, że nie przyjmuje niestety polskich kart ani nic, a do tego jest, do triala jest potrzebna. Także no niestety ja czekam na swoją kolejkę, ja to przetestuję, no bo moje PlayStation 3 aktualnie służy do odpalania Tekena, którego jeszcze nie ma na PS4 i odpalania niektórych klasików, które i tak wyglądają brzydko na współczesnych monitorach, więc
no,
się kurzy.
PS3 służy do kurzenia się.
No, ale nie chcę się na razie pozbywać, więc póki nie będzie prawej kompatybilności z prawdziwego zdarzenia, to nie pozbędę się tej konsolki. O.
Teraz tak naprawdę też się nie opłaca jej pozbywać, bo nowe można kupić za 500 zł.
A tak? Nie interesowałem się tym za bardzo,
nie,
ale skoro tak, to faktycznie.
Ceny nowych PlayStation 3 naprawdę są bardzo niskie. Zaraz ci powiem dokładniej, PlayStation 3... Moment. PlayStation 4 mi pokazują za 700 zł z 10 grami.
O, no to faktycznie
słabo. A i tak prawdopodobnie nikt tego nie kupi.
No dobra, masz rację. Okej, okay, no to wsteczna kompatybilność powiedzmy umówiona, bo na razie nie ma za bardzo co o tym mówić, bo jak to jest jak jest, wygląda to jak wygląda i póki się to nie zmieni, także... Nie będziemy mieli za bardzo nic do powiedzenia. Ja jak mówiłem, sprawdzę tego Rogue Galaxy bodajże, jak to wygląda i z chęcią wam o tym opowiem przy najbliższej okazji, ale też sądzę, że nie będzie jakiejś większej rewelacji. A tymczasem patrząc na rozpiskę, bardzo mnie kusi temat Ziggy, czyli upraszczanie tych gier. Przeczytam po prostu ten temat. Czy upraszczanie gier, zmienianie mechaniki, mikrotransakcje, etc. dla masy i większego odbioru sprzedaży to dobre czy złe zjawisko? I wow, możemy o tym trochę pogadać, tak sądzę, bo to jest grubszy temat.
Tak, to temat rzeka, moim zdaniem.
To skoro ty to zainicjowałeś, Zyga, pisząc to ja cię proszę o teraz zaczęcie tematu i będziemy mogli z tym polecieć dalej.
Jeżeli się nie mylę, zacząłem z wami już ten temat może przy pierwszym podcaście, poruszając temat mikrotransakcji w Mortal Kombat najnowszym oraz Fatality. Pamiętam, mówiliście, że to jest faktycznie dobra opcja dla osób nie mających na co dzień styczności z grami, które nie są hardkorowymi graczami,
tak.
Że faktycznie to ułatwia. Myślę, że tutaj w tym temacie mógłbym się zgodzić, ale naszła mnie ta myśl, czy poruszenia tego tematu, akurat skupiając się na gatunku hardkorowym, czyli Dark Soulsy oraz Bloodborne. No, jest niewiele, musicie przyznać, takich gier, gdzie faktycznie trzeba przysiąść i pomyśleć, żeby... Znaczy się pomyśleć. Po prostu obrać dobrą taktykę, co wymaga wiele czasu i należy jakoś do tego przysiąść w taki sposób, żeby po prostu i poddać swoją cierpliwość, a także poddać swoją cierpliwość, a także pomysłowość i podejść do tematu na spokojnie. Musicie przyznać, że gatunek Souls jest jednym z niewielu gatunków, gdzie należy się tak zachować. No i właśnie, czy mamy więcej takich gier tego typu?
Ale...
Czy jest coś, znaczy się, czy mamy obecnie na rynku jak wychodzące tytuły na przykład? Czy mamy tytuły, które poddają naszą cierpliwość?
Ciężko mi na to odpowiedzieć, ale zauważ też, że im dalej w las, czyli im dłużej gramy w gry, tym one docierają do coraz większego grona odbiorców, co nie? Niekoniecznie związanych wcześniej z grami, które, nie wiem, nie grały od 6 roku życia, 7 jak ja, a dopiero zaczynają.
Możliwość grania nie zawsze przekłada się na umiejętności.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jednak ma znaczenie, bo...
Biorąc
przykład mojego znajomego, który grał na kompie, no dobra, grał, ale na kompie i przerzucił się na konsolę, to on w takim nawet Uncharted nie potrafił wycelować we wrogów na padzie.
To jest kwestia wyznania z padem właściwie, wiesz?
No, ale to też jest właśnie zależne od grania na tej właśnie konsoli, co nie?
Nie, no jasne, ale czekaj, przepraszam, że się wtrącę, ale nie zgodzę się z tym, że powstaje mało gier dla hardkorowych graczy. Dla tych, którzy chcą wycisnąć jak najwięcej, chcą uczyć się tej gry uczyć być jak najlepszym. Nie dość, że wszystkie gry online można nieźle wymasterować, czy to CS, czy League of Legends, Doty, ale to jest inne, inne podejście, ale wychodzi mnóstwo gier indie, które są naprawdę ciężkie.
No to jest gatunek pewnie roguelike. No
nie tylko roguelike'i. Nie mówię tu tylko o The Binding of Isaac czy Rogue Legacy. Teraz zaraz muszę zobaczyć. Na mojej liście Steam ostatnio wychodziła gra, która mogłaby być dzieckiem Dark Soulsów. Znaczy nie tak ostatnio. Dark Soulsów i... co tam było? The Shadow of Colossus i jeszcze z domieszką Zeldy.
Niech zgadnę, Titan Souls?
Tak, Titan Souls.
Też to ostatnio kupiłem.
Świetna gierka, indyk, który jest ciężki, w którym trzeba się nauczyć wszelkich mechanik i tak dalej. Takich gier wychodzi sporo, tylko nie są one nie przebijają się do mainstreamu, nie słyszymy o nich, nie są reklamowane.
To poletko typowo powiedzmy hardkorowych gier zostało przeniesione do, no powiedzmy, podziemia i są robione przez małe studia z małym nakładem, a te gry 3XA to no są zrobione na, powiedzmy, na większą filmowość i czerpanie samej frajdy z gry poprzez granie w nią, a nie uczenie się jej.
Przez granie, no też również o wrażenia wizualne chodzi, a macie rację, pewnie macie rację pod tym względem, że gry dla hardkorowych graczy to właściwie jest podziemie, jak powiedziałeś, dla specyficznego grona i przez to się może nie przebijają. W tym względzie pewnie masz rację, ale trzeba zauważyć jeszcze, akurat mówiąc o tym temacie, też skupiłem się na mikrotransakcjach, jak na przykład mieliśmy w Unity, Assassin's Creed Unity, gdzie mikrotransakcje pozwalały na, jakby to powiedzieć, natychmiastowy dostęp do
mapek wszelakich i tak dalej.
No, na przykład. Do wszystkiego. I faktem, jak w Mortal Kombat, to ułatwienie Fatality jest całkiem pozytywną rzeczą. Tak, dostęp natychmiastowy do mapek, do wyposażenia, natychmiastowo jakby niszczy tą przyjemność z grania. Nie dość, że ułatwia grę, to jeszcze niszczy tą przyjemność. Czy nie zgodzicie się ze mną w tym temacie akurat?
To zależy.
Zależy od podejścia człowieka.
Dokładnie, ale powiem wam taką anegdotkę teraz, całkiem świeżą. Był ten Czarny Piątek, cały tak dalej, co nie? I między innymi w ofertach było Devil May Cry 4 Special Edition, które wyszło całkiem niedawno. No i wiecie, czym jest Devil May Cry, co nie? Biega się z mieczem, gościem się, no slasher taki typowy. No, to ja jako fan Devil May Cry, mimo tego, że mam 4 na PC, na półce, to kupiłem tą specjalną edycję. I nawet nie bardzo patrzyłem, co ona w sobie zawiera, tak dalej, jakie ma dodatki. Kupiłem to, odpaliłem grę, pograłem trochę i coś mnie wzięło, żeby zobaczyć wejść w ekran omawiania gry, gdzie są tam pokazane te screeny, nie wiem, społeczności, dodatki, tak dalej. I w dodatkach zauważyłem taką fajną rzecz, jak możliwość kupienia postaci, że tak to ujmę, Super Dante, Super Virgil i tak dalej, które no mają ten pasek super na maksa, który się nie wykorzystuje za za kasę, mimo że te właśnie same postaci się zdobywa przechodząc po prostu grę. Poza tym były te czerwone kule, które służą za walutę w grze, żeby kopować umiejętności, ataki i tak dalej, też były do kupienia. I tak samo były inne kule, które można kupować w grze za walutę, żeby po prostu zwiększać sobie pasek życia, tego specjali i tak dalej, też do kupienia za prawdziwe pieniądze. I no, no muszę przyznać, że zaśmiałem się w duchu widząc to, no bo Capcom, wiadomo, jaką renomę ma, taką ma. I rozumiem, że chcę po prostu sobie bardziej przyrobić na tym, ale tak myślę sobie, kurczę, to mnie to ani trochę nie rusza, nie? Że to jest do kupienia, no bo ja sobie gram w grę, zdobywam to samo w samej grze już i mam z tego satysfakcję. Ale z drugiej strony, jak ktoś nie umie grać w takie gry, ale chce ją poznać przez fabułę, czy nie wiem, chce po prostu zobaczyć potyczki z bossami, czy cokolwiek, i nie potrafi po prostu sobie z tym poradzić, to sobie kupuje właśnie te rzeczy, tam ulepsza sobie postać i no wymiata po prostu, co nie? I jeśli chodzi o samą grę, to mi daje satysfakcję robienie kombosów i wszelkich tego typu rzeczy i one wyglądają spektakularnie według mnie. I jeśli ktoś tego nie umie zrobić, tak samo jak w tych Easy Fatality, które są za pieniądze, to myślę, że to jest bardzo super spoko opcja, bo to w ogóle nie ingeruje w grę przymusowo, a pomaga tym, którzy nie chcą się zamęczyć albo nie potrafią się męczyć w ten sposób.
Ja, moim zdaniem jest tak, że niech sobie będą te mikrotransakcje w grach single player, bo to jest opcja. Nie musimy tego robić. Jeśli chcemy się jakoś bardziej wciągnąć w grę, żeby to było większe wyzwanie, dla ludzi, którzy grają w gry bardziej casualowo, oni sobie mogą to kupić. To, póki to jest opcja, jest dobrze. Ale jeśli... Tak samo w grach online. Jeśli to nie jest coś, co zapewnia, nie wiem, że...
Przewagę.
Zapewnia przewagę nad innymi graczami, to niech sobie też to będzie. Jeśli ktoś chce, sobie kupi. Nie wiem, w LoLu niech to będą jakieś skórki do postaci, czy do innych rzeczy, to jest
emotki
okej.
Emotki do Battlefronta, czy coś.
Emotki do Destiny, które sam kupiłem, bo były fajne. I mi się podobały. Wydałem na to chyba 30 zł, żeby moja postać inaczej tańczyła.
Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem.
No właśnie. Myślę, że każdy kupował, czy to nawet skórki do broni w Counter-Strike'u.
No tak, dokładnie.
Więc mikrotransakcje są okej, no wiadomo, to jest jakiś tam skok na kasę. Ale jeśli no, widzą, że jest na to popyt, tak? Że ludzie chcą kupić, żeby, nie wiem, mieć pokazane, gdzie są wszystkie skrzynki w Assassin's Creed, bo nie chce im się szukać, ani ruszyć tyłka do internetu, gdzie w 30 sekund można to znaleźć. Bo tuż po premierze Syndicate, chyba 10 minut po premierze były już mapki ze wszystkimi skrzynkami. Nie wiem, prawdopodobnie ktoś kupił i wrzucił screena. Był takim dobrym Samarytaniem, to niech kupują, tak? Niech napędzają to. Proste
no to
dla
mnie. Jest kwestia wygody, no i portfela, co nie?
Tak, no chodziło głównie mi o to, żeby mikrotransakcje w pewnym momencie nie przekroczyły tej granicy. Są gry, gdzie faktycznie, to przeważnie są gry free to play, gdzie faktycznie mikrotransakcje potrafią zapewnić przewagę. No i
dlatego to są gry free to play według mnie.
Jak?
Dlatego to są według mnie gry free to play. Gdyby to były płatne tytuły, to już nie mogłoby mieć miejsca, bo...
Tak. Ale gatunek free to play zaczął się kojarzyć właśnie z tym, że mikrotransakcje zapewniają przewagę.
No tak, no to prawda.
Trzeba ominąć właśnie ten. No czyli reasumując, osoba, która jest zajarana faktem grania w gry hardkorowe, powinna skupić się waszym zdaniem na grach indie, czy też może na jakimś rynku, na przykład japońskim, co myślicie?
To jest akurat ciężkie pytanie według mnie, bo tego się nie da tak jednostronnie powiedzieć. Jak lubicie to, to grajcie w to, jak nie lubicie tego, to grajcie w co innego, co nie?
Znaczy się, to jest taka tendencja chyba z mojej strony, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że gry pochodzące z Japonii są przeważnie dla specyficznego grona, ale nie tylko pod względem, że tematyka jest inna, a także są przeważnie, no nie przeważnie, no po prostu bywają trudniejsze.
No
i to
tak,
jest tak tendencyjnie patrząc, to tak. Myślę, że tak to wygląda.
Mogę przyznać ci rację, ale mimo wszystko te gry, powiedzmy japońskie gry, mają dość łatwy próg wejścia dla osoby, która nie miała styczności wcześniej z takimi tytułami.
To znaczy, chodzi
mi o to, że jeśli ktoś nie grał wcześniej, to może w to grać i nie zostanie odrzucony przez grę po pierwszej godzinie, tylko...
No, ale właśnie tu jest przykład Soulsów. To są japońskie gry. Demon's Souls, cofając się już o kilka lat wstecz, przypominał zwykłego RPGa z wyglądu, a bossowie byli przecudaczni. To były prawdziwe kreatury ze snów i koszmarów.
No tak, 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 ale zauważ, że teraz aktualnie mamy alternatywę w postaci właśnie Bloodborne'a, który no nie wiem czy specjalnie i czy został ułatwiony, ale...
No właśnie i to jest to pytanie, czy on został ułatwiony. Grając mogę coś powiedzieć? Przerwać?
Tak, 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 sorki.
Grając obecnie w Dark Souls 2, które zostało zremasterowane i wydane w odświeżonej wersji wraz z dodatkami, mam porównanie Bloodborne'a a Dark Souls'ów. I nie powiedziałbym do końca, że Bloodborne jest grą łatwiejszą. W Dark Soulsie dwójce tą trudność sprawiają najprostsi przeciwnicy, mobki, gdzie boss już jest łatwiejszy, natomiast w Bloodborne jest odwrotnie zupełnie. Łatwo jest dojść do bossa, dostać się do niego, jest nawet system skrótów, co właściwie jest ułatwieniem, tu się zgodzę, ale bossowie już bywają trochę bardziej, nie tyle co łatwi, tylko po prostu są bardziej dynamiczni. Jak sama gra jest dynamiczna, oni są również dynamiczni i to już jakby nasuwa kolejny kłopot. Już nie da się podejść do końca taktycznie, tylko trzeba po prostu, nie wiem, nauczyć się tych...
Wyłączyć myślenie i po prostu atakować.
Nie, tutaj nie zgodzę się w ogóle z porównywaniem Dark Soulsa z Bloodborne'em.
To są inne gry, ja wiem.
Jasne, to jest ten sam gatunek, że to są trudne gry, gdzie trzeba się tych gier nauczyć. Ale zupełnie system, w jakim to działa, jest inny. W Dark Soulsach, żeby przeżyć, tak naprawdę trzeba było się bronić. Cały czas coś kombinować i trzymać tą, jak najmocniej tą defensywę. W Bloodborne natomiast najlepszą opcją jest po prostu atakowanie. Oczywiście, ale... też się musisz nauczyć, ale no, gra stała się dynamiczniejsza i ty też musisz grać dynamiczniej.
No, zauważcie, że... Sorki, że wam przerwa, ale zauważcie, że to, co wy mówicie, to się opiera wyłącznie na tym, że na tempie gry, tak? Dark Souls jest grą wolniejszą, to trzeba przyznać, daje więcej czasu na myślenie, obronę i tak dalej, a no w Bloodborne trzeba, no nie oszukujmy się, cały czas być w ruchu, bo to może sprowadzić do zguby, co nie? I to nie chodzi o to, czy gra jest łatwiejsza, czy nie, tylko po prostu inne jest tempo gry i klimat. I to według mnie nie jest ani ułatwienie, ani utrudnienie.
Znaczy, z naszego punktu widzenia tak jest, faktycznie. Ale jest wiele osób, które stwierdzają, że Bloodborne jest dużo łatwiejszą grą.
Bo jest łatwiejszą grą, patrząc po tym, jak moi znajomi, którzy od Dark Soulsów odbijali się po pół godziny, bez problemu są w stanie przejść Bloodborne'a.
Ja tutaj się jeszcze odniosę do tego, do reszty tematu, czyli czy... upraszczanie gier dla większej masy to dobre czy złe zjawisko i odniosę to właśnie do Bloodborne czy Dark Souls. Zauważcie, że gra nie jest, przynajmniej Bloodborne nie jest tak ułatwiony, żeby po prostu trafić do jak największego grona, bo to nadal jest no gra dla wąskiego grona, ale trochę bardziej szerszego, dokładnie, niż Dark Souls. I ja daję te dwa tematy, bo to są dwa przykłady, bo to są idealne przykłady dla tych gier, bo to niby jest ta sama seria, a jednak tyle różnic jest w niej, co nie?
No i od nadchodzące Dark Souls 3 ma już być jakimś takim miksem właściwie między Bloodborne'em a Dark Soulsem 2, 1 i Demonsami, gdzie właściwie ma być to tempo takie nieco szybsze, ale jednak nie aż tak szybkie jak w Bloodborne'ie.
Ja myślę, że w Dark Soulsach 3 i tak dalej... Przede wszystkim to, co się będzie robiło, to backstab, dziękuję, backstab, backstab, backstab.
A z tego, co widziałem Patmage na gameplayach, to ja wiem, że nie powinienem się na takich rzeczach wzorować moje opinie i tak dalej, ale z tego, co widziałem, to już nie jest tak łatwo o wszelkie backstaby, no bo przeciwnicy faktycznie nie dają ci aż takiego wytchnienia, jak to było wcześniej.
Wiesz co, tak jak ja patrzyłem, to był jeden przeciwnik, który napierdzielał i to ostro, bo widziałem jakiś tam gameplay z bety, która była, a widziałem też, że niektórzy przeciwnicy właśnie bez problemu, żeby podejść i ich tylko backstabować. No ale zobaczymy, jak to już będzie w finalnej wersji gry. Ja na pewno będę próbował, żeby grać na backstaby, bo to jest najbardziej efektywne.
No zauważyłem.
Przynajmniej w pierwszych dwóch Dark Soulsach metoda na pozbycie się wszystkiego.
No wiesz, tutaj zrobili taki meg w Bloodborne, że te powiedzmy backstaby, czyli visceral ataki już nie są takie proste i zależą od parowania, co nie?
Tak.
No i ja sądzę, że to jest według mnie idealne wyważenie tego umiejętności gracza a szczęścia, bo wiadomo, że jak się zrobi backstab, to się wykorzystuje ten AI gry i w ogóle przebiegłość, czyli przebiegłość użytkownika samego gracza. A w Bloodborne trzeba jednak troszeczkę umiejętności mieć, żeby zrobić ten atak krytyczny. Wiedzieć, w którym momencie strzelić do tego przeciwnika i tak dalej.
No i to rozwiązanie mi się podoba bardziej jednak.
Niż oszukiwanie, no nie oszukujmy się, oszukiwanie gry.
Wiesz, według mnie większym oszukiwaniem gry było używanie magii, ale ja jestem antymagia.
O tym już nie mówimy, tak. No, ale no to... Wracając do samego konsensusu, to mi nadal ciężko stwierdzić, czy to jest dobre, czy złe zjawisko, czy ono w ogóle istnieje, no bo w jakimś tam stopniu to na pewno istnieje, ale...
No kurde. Nie no, patrząc po samym Falloutie najnowszym, też można sprawdzić, że jednak to uproszczenia są w porównaniu z poprzednimi częściami, patrz nawet system dialogowy.
Fallout 4 jest skierowany do zupełnie innego grona niż poprzednie gry, czy nawet te od Obsidianu, tak? To już jest zupełnie inny target i no kurde, ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, bo mi się Fallout podobał, tak?
Fallout jest dobrą grą, zabagowaną, ale dalej do bardzo dobrą grą, bo klimacik jest świetny, historia, no dobra, nie ukrywajmy, jest słaba. Jest do bólu przewidywalna.
Jest taka sama jak w poprzednich Falloutach, tak? Czyli no nie, taki powiedzmy spoiler, chociaż to nie spoiler. Ktoś ci został odebrany i idziesz po niego, tak?
To w trójce to samo, właściwie
tak,
było.
W trójce tak samo
w
było.
W trójce było tak samo.
Ale... Tylko, że ta fabuła w czwórce jednak trochę bardziej się tam rozgałęzia, ale nie aż tak. I no robi się trochę ciekawsza po jakimś czasie, ale to praktycznie końcówka gry już.
No
ale...
Można powiedzieć...
Tak jak zacząłem mówić, przepraszam, że ci przerwałem, ale że to jest bardzo dobra, ale zabagowana gra, a z drugiej strony jest to jednak słaby Fallout. To nie jest to, na co czekali fani Fallouta, szczególnie tych starych Falloutów.
Zgodzę się absolutnie.
To Zyga, co chciałeś powiedzieć przed chwilą, zanim Pat ci przerwał?
To jest akurat dobry przykład gry kierowanej chyba dla masy, bo właśnie tak jak powiedział Puffmage, fani Fallouta, zagorzali fani Fallouta, będą patrzeć trochę będą zniesmaczeni patrząc na tą grę, aczkolwiek większość stwierdzi, że dobra gra, nie zrozumie w ogóle hejtu, nie zrozumie negatywnego zdania i tak dalej.
No i tutaj chodzi o to, że po prostu poprzednie Fallouty mają swoich miłośników, nie wiem, może nawet i wyznawców w jakimś tam stopniu. I ja rozumiem, że to może być dla nich profanacja samej marki, bo tak jest z niektórymi innymi moimi ukochanymi seriami, czyli Silent Hill i tak dalej. Ale ja jako osoba, która nie darzy jakąś wielką miłością pierwszych dwóch Falloutów, może Tactics nawet, to mi się bardzo fajnie grało w trójkę, mimo że miała masę błędów i w ogóle masę wad, ale była ogólnikowo przyjemną grą. New Vegas to był dla mnie tak bardziej odgrzewany kotlet już i w ogóle nie kumałem jego klimatu. Tak czwórka... No to już nie jest Fallout, to mogło wyjść pod zupełnie inną nazwą, reszta mogła zostać i byłoby super i krytyka by odnosiła się jedynie do błędów w samej grze. Nie oszukujmy się. Gdyby nie nazwa...
Krytyka taka profesjonalna i tak się odnosiła tylko do błędów, że raczej nie porównywali Fallouta tego z tym, co część graczy pamięta jeszcze z tych starych czasów.
Ale mówisz o krytyce od recenzentów czy od graczy?
Od recenzentów.
No właśnie, mówię z perspektywy graczy, bo mimo wszystko oni głosują portfelem i tak dalej. Ja sądzę, że to jest grupa, która może najwięcej zmienić. I gdyby tak sporo ludzi nie kupowało trójki i reszty, no to czwórka by nie wyglądała tak, jak teraz wygląda.
Ale jak powiedziałeś, że to dużo zależy od ich portfeli. A myślisz, że dlaczego to jednak nie wyszło pod zmienioną nazwą, tylko pod nazwą Fallout? Bo Fallout jest za mocno zakorzenioną strzelią w naszych głowach. Przynajmniej tych, którzy grali w jedynkę, dwójkę.
Starszych graczy, którzy się jarają tymi pierwszymi Falloutami. Tak. Nadal zataczamy koło.
No i to jest takie błędne koło. No specjalnie nie zmienią nazwy, no bo wiedzą, że to jakoś tam nostalgicznie wpłynie, a przez nostalgię jesteśmy bardziej chętni, żeby sięgnąć do portfela.
No, przykład Assassin.
Ojej, Assassin to nie.
Syndicate podobno jest dobry.
Ja słyszałem, że Syndicate jest tylko dla tych najwierniejszych fanów. Nawet od samego Linka, którego pozdrawiamy tutaj, od samego Linka mówił, że fabuła zsie pałkę, ale fajnie się biega po dachach.
Fabuła jest na pewno lepsza niż Unity i w trójce.
Nie wiem, ja się przestałem asesynami interesować po Unity i nieprędko wrócę do tematu.
No, pomijając kwestie bugów w Unity, to fabuła też mnie rozczarowała właściwie na samym końcu.
W ogóle ta fabuła mogłaby nie być.
Nie no, nie była tragiczna. Powiem tak, patrząc na fabuły w Asasynach, jedynka i trylogia dwójki, genialne fabuły moim zdaniem. Szczególnie trylogia Ezio robiła wszystko bardzo dobrze. Potem przyszła trójka.
Najpopularniejsza była, ale tak. Nie bez powodu.
Potem przyszła trójka, która miała tragiczną fabułę, tragicznego głównego bohatera, który totalnie nie miał za grosz charakteru. Potem przyszedł Black Flag, gdzie no, bohater był bardziej charyzmatyczny, ale ta cała historia mnie jakoś nie przekonywała. Plus to tak naprawdę nie był asasyn, tylko gra o piratach.
Tak, no tak.
Potem przyszło Unity, które miało już lepszą fabułę niż Assassin's Creed 3, ale dalej była słaba. I teraz przyszedł Syndicate, który znów ma lepszą fabułę niż Unity, ale no, do najlepszych nie należy.
Wiecie, co ja wam powiem odnośnie Assassinów? Ja bym chciał, żeby ta marka umarła śmiercią naturalną, a żeby Ubisoft na przykład wziął się za Watch Dogsy.
Nie umrze ta
marka. Watch Dogsy mają naprawdę wielki potencjał, patrząc po jedynce, i gdyby był taki sam przeskok jak między pierwszym Assassinem a drugim, to Watch Dogsy naprawdę mogłyby być naprawdę dobrą marką, która nie byłaby aż tak wydojona jak Assassiny.
Co do kontynuacji Watch Dogsów, sam bym czekał, bo mimo tego, że gra była brzydsza niż tam zapowiadali, że hakowanie sprowadzało się do jednego przycisku, że motyw głównego bohatera był do bólu sztampowy, to grało mi się bardzo dobrze.
Mhm, dokładnie. No, to temat Zygi nie został rozwiązany, ale mimo wszystko rzuciliśmy światło na to z naszych perspektyw. I nie wiem, jeśli to wszystko, to czy chcecie jeszcze coś dodać? O, zapytam w ten sposób.
Myślę, że moglibyśmy przejść do następnego tematu. To jest niekończący się temat.
No właśnie,
Niejednokrotnie wracać do niego.
To ja zrzucę taki szybki news, który jest pewnie slowpoke'em, ale pamiętajmy, wychodzi nowa odsłona Micro Machines. Szkoda, że jest robione przez EA, a dokładniej przez studio, które robi gry mobilne. Jej!
No to prawdziwy slowpoke, no, naprawdę.
No jest to slowpoke, ale...
Kusiło cię, żeby to powiedzieć, prawda?
Tak, jestem po prostu bardzo smutny, że moja... że ukochana seria wielu, którzy grali na Pegasusie, trafiła do EA.
Okej. No dobra, to teraz przejdźmy może na mniej głębszy temat i jednoliniowy. Chciałbym pogadać o dodatku do Bloodborne'a, który właśnie omawialiśmy, The Old Hunters. Ja i Zyga graliśmy na 100%. Ty, Padmage, z
no,
tego co
nie, ja nie grałem.
I ja jako fan, nie wiem czy mogę się nazwać fanem, ale Bloodborne mi naprawdę przypadł do gustu i Old Hunters wciągnąłem z wielką przyjemnością. Kosztował 84 zł, ale twórcy obiecali powiedzmy tam 10 godzin średnio na przejście tego wszystkiego i faktycznie dostałem 10 godzin. Dostałem klimatyczne miejscówki, klimatycznych bossów, klimatyczne bronie. To było prawdziwe przedłużenie gry podstawki, tak? I ja jestem w pełni usatysfakcjonowany i kurczę, szkoda, że to nie było dłuższe, muszę przyznać. Co ty myślisz, Zyga?
Zaraz moje zdanie. Jest tak, jak mówisz, to zgodzę się z niemal wszystkim, ale dorzucę od siebie dwie główne rzeczy, które przeszkodziły mi jakby w takim super, ekstra pozytywnym odbiorze. Sama długość była w porządku. 10 godzin, mógłbym powiedzieć, że nawet trochę więcej, bo niektórzy bossowie mogli sprawiać problemy. Jest to przykład, jak powinno się robić dodatki, chociaż jedna lokacja, i to w zasadzie już ta początkowa, no to zniesmaczyła mnie, bo to była alternatywna wersja jakby innej lokacji.
I ona no nie tak, była, to muszę przyznać.
I ona nie była wielce zmieniona właściwie. Nie różniła
się. Znaczy, no. Wiesz, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch, bo to no, faktycznie była lokacja tylko w tym, powiedzmy, koszmarze i ona była zdeformowana, ale mi ciężko się było odnaleźć w tej lokacji, mimo że ja biegałem przez te same niby korytarze przez wiele godzin, tak tutaj nie wiedziałem, gdzie co jest i były na przykład jaskinie w miejscu, gdzie ich nie powinno być, były ścieżki w miejscu, gdzie ich nie powinno być i tak dalej.
Absolutnie, no zgodzę się z tobą, tylko że gdybyś zauważył, ona w połowie zaczęła się zmieniać w zupełnie inną lokację i kurczę, gdyby tak ta alternatywna wersja była zamieniona w po prostu coś nowego, to nie byłoby takiego odbioru, no ale to jest tam, wiesz, mniejsze czepianie się. Właściwie chciałem się przyczepić też o cenę, bo wszędzie jest zapowiadane 20 euro czy 20 dolarów, albo nawet 15, a u nas było 84 zł. Nawet w przeliczeniu tyle nie wychodzi właściwie. No,
nie
ale
wiem, czy to jest wina samych twórców,
nie,
czy...
Nie, no to nie jest ich wina pewnie, ale po prostu jak zwykle jesteśmy troszeczkę dojeni, nie? Pod tym względem.
No nie, no 20 euro to jest 86 zł, panowie.
No, no to tym
ale
będzie.
Nie pamiętam, czy nie było 20 czy 15, bo oni chyba... Tam czytałem po forach, chyba było jakieś zawirowania i nawet nie dali znać, że zmieniają cenę, czy coś w tym stylu. Wiem, że na początku było 15 euro.
No, ja nie potrafię się do tego odnieść kompletnie, bo nie interesowała mnie cena, a sam fakt tego dodatku.
No, ja akurat wpadłem na to przypadkiem, szukałem jakiegoś chyba rozwiązania, jak bodajże rozpocząć dodatek, bo to też nie była taka...
Tak, jak to bywa w Soulsach, trzeba było zrobić odpowiednie czynności, by do niego tak, się dostać. Tak.
Dobrze, że się pojawiły jakieś poradniki odnośnie tego.
Ale to przecież bodajże samo PlayStation wrzuciło na bloga powiedzmy przewodnik, jak się dostać do dodatku, tak, więc tak. Nie graliśmy całkowicie na ślepo. I ja do tego, co ty powiedziałeś odnośnie tej pierwszej lokacji, to faktycznie byłem delikatnie zawiedziony, ale później poziom się podniósł całkowicie.
Dużo, dużo, no. Każda ale... ta lokacja była z czymś innym, inne wrażenia zupełnie. Nawet w pewnym miejscu pojawił się jakby, tak można powiedzieć, labirynt. Labirynt i można było całkowicie zabłądzić, gdzie chodziło, szwendało się pełno przeciwników. To było dość ekstra właściwie. Bronie swoją drogą też faktycznie już zmieniają zupełnie wrażenia. PvP mam nadzieję będzie wyglądać dużo lepiej. No jest to dodatek taki, jaki powinien być i tak właśnie powinno się tworzyć dodatki, moim zdaniem, nie?
Ja tylko dopowiem, że nie pamiętam teraz dokładnie, ile bossów dostaliśmy w dodatku.
Pięciu
bossów. Mówisz
jeden,
o tych...
Jeden jest opcjonalny, właściwie.
Albo nawet i dwa, ale mamy tych pięciu bossów, co nie? Z czego ja oczywiście nie mogłem sobie odmówić i chciałem zrobić 100% trofeów. I gdyby nie trofea, to bym nie odkrył nawet wielu miejscówek, to po pierwsze. A po drugie, właśnie opcjonalny boss...
Jeden
kurczę, on był...
Ach, tak, już wiem, o co ci chodzi.
Nie jest kalką, ale był no powiedzmy inną formą bossa z podstawki.
Miał ataki, inne, ale nie wszystkie właściwie.
Miał niektóre inne ataki, wyglądał niemal identycznie, tylko że płonął. I był prawie... Nie no, w tym samym miejscu nie był. Ale muszę przyznać, że ten opcjonalny boss, który
był
niby jest...
Był w tym samym miejscu, tylko właśnie w tym alternatywnym jakby.
Właśnie nie, bo to... Nie oszu, dobre, powiem wprost, to był była bestia kleryka, czy tam cleric beast.
Lorenz chyba się nazywa w tej wersji.
Tak. I one były... Cleric Beast był w otwartej lokacji, że tak ujmę, na takim moście.
Nie, pomijałeś jeszcze Amelię.
Ale Amelia to był zupełnie inny boss.
Właśnie to, nie, to był...
Amelia to była taka jakby lisica. Amelia to była taka jakby lisica, a właśnie Cleric Beast i Lawrence to było niemal ta sama bestia, tylko w lokacji od Amelii. Lawrence.
A dobra,
nie wiem,
ja mam
zmieszane
pytania.
Słucham.
Przepraszam, że wam przerywam, ale... Czy pierwszy boss naprawdę był taki trudny, ponieważ byłem na kilku streamach i po prostu ludzie odbijali się od niego jak od trampoliny.
Pierwszy boss, czy... Tak, był naprawdę cholernie trudny. I tu jest, nie wiem czy to jest wada, ale dodatek ma naprawdę mały próg wejścia. Ja wiem, że to słowo powtarzam, ale to jest prawda. Moja postać na trzecim NG, czyli wiadomo, że gra jest trudniejsza i tak dalej, a miała 140 poziom bodajże i ja nie potrafiłem sobie z tym bossem dać rady zupełnie. Przeciwnicy też, to też był koszmar. I musiałem się przerzucić na moją drugą postać na bodajże 70 poziomie, ale na bez żadnego New Game Plus, co nie? I wtedy na tej drugiej postaci było łatwiej. I zobaczcie, że postać na 70 poziomie lepiej sobie radziła niż postać na 140.
No nie no, ale to z tego powodu, że jednak to wszystko jest skalowane, tak?
No
i
tak, ale
New Game Plus automatycznie też ci podnoszą jeszcze bardziej poziom trudności.
No, no dobra, masz rację. Tylko że te New Game Plus nie zmieniają aż tak bardzo tego poziomu trudności.
No nie, w podstawce może nie, ale najwidoczniej w dodatku podnieśli
w dodatku
bardziej.
Tak, i tu się akurat zgodzę z PuffMage'em. Czytałem opinie ludzi na temat bossa, właściwie tego Lorenza, gdy mają już New Game Plus 5 bodajże i mieli straszne problemy, padali niejednokrotnie od jednego ataku nawet i skarżyli się na forach w tej sprawie, więc akurat... Dziwna sprawa. No ale to pewnie dlatego, że dodatek się dopiero pojawił, nie było jeszcze, nie był patchowany jako tako.
To znaczy, to nie jest do końca tak, bo From Software od początku zapowiadało, że dodatek będzie trudniejszy niż sama faktyczna gra. Ja myślałem, że oni przesadzają, czy no nie wiem, chcą postraszyć czy coś w tym stylu. I że no będzie trochę trudniej, ale nie aż tak. Ale no mówię wam, jak ja doszedłem do tego pierwszego bossa, to zostałem zmiażdżony i choćbym nie wiadomo co zrobił, to nie dawałem rady. Ale... I no, muszę przyznać, dodatek jest o wiele trudniejszy od samej podstawki.
To się zgodzę akurat. Doszło kilku trudnych bossów, ale nie wszyscy tacy są właściwie. Zaczyna się od bardzo ciężkiego bossa, a następni to już kwestia taka, wiesz.
Mhm, ale tu też jest taki fakt, że nawet normalni przeciwnicy stanowią takie no, prawdziwe zagrożenie.
To też zależy. Na przykład w pierwszej lokacji masz na myśli pewnie tam tropicieli bodajże.
Tak, to była w ogóle masakra z tymi ich wydłużającymi się mieczami, które zamieniają się w bicz. To była jedna z tych nowych broni, które można uzyskać i no ciężko było.
No to przyznam rację, ale właściwie gdy się pojedynczo z nimi walczyło, wystarczył brutalny atak, sparowanie odpowiednie.
No tak, tylko że zauważ, że była taka lokacja, rzeka krwi bodajże to się nazywało,
tak,
czy coś
tak.
takiego.
I chyba, no.
Była masa kruków i przy tym był taki, no, druga wersja tych tropicieli. Kruki, no dobra, trzy ataki kruki padły, ale przed tym one przeszkadzały właśnie w unikaniu ataków tego tropiciela, to raz. Tak. Dwa, że ten tropiciel non-stop używał broni palnej, a ta broń palna po trzech atakach, dwóch, mi zabierała połowę paska życia.
No to się zgodzę. No, momentami było ciężko, choć nie zawsze, nie? Żeby nie odbierać tego dodatku jako całkowicie nie wiadomo...
Hardkorowego, no dokładnie tak, to prawda.
Ale ja dostałem to, czego oczekiwałem. Nie chciałem, żeby gra była w jakikolwiek sposób ułatwiona, a wręcz żeby było ciężej i właśnie tego oczekiwałem.
No jeśli
to ja jeszcze jedno
dodatek,
pytanie zadam. Jedną z nowych broni jest łuk, tak?
Tak, ja używam.
Mieczołóg, dokładnie tak.
Słyszałem, że jest przesadzone. Czy jest racja? Czy to jest prawdziwe?
Ja muszę powiedzieć, że nie miałem jak tego sprawdzić, bo żeby dostać mieczołóg, to trzeba mimo wszystko trochę pograć w ten dodatek.
Fabułę ukończyć właściwie, można powiedzieć.
Dokładnie, trzeba najpierw ukończyć ten dodatek, żeby dostać się do tej broni. Ja to zrobiłem na sam koniec, kiedy już no zrobiłem wszystkie trofki i tak dalej i nie miałem po co wracać do tego dodatku, także no postrzelałem, trochę pobiłem i tyle było z mojego obcowania z tą bronią.
Nie, to jest moja główna broń, można powiedzieć w tym momencie, i więc się mogę wypowiedzieć. W kwestii mobków broń się przydaje, ale czy jest taka przesadzona, nie do końca bym powiedział. Sam fakt, że te kule można uzupełniać przez brutalne ataki, czy też tą zdolnością na D-padzie bodajże w górę, że
to się wtedy
krew,
odbiera życie? Tak, tak,
tak. Krew się zamienia na pociski, bo faktycznie trochę ułatwia sprawę i można strzelać na okrągło. Broń ma bardzo dobre zastosowanie na PvP. To jest właściwie zauważalne, gdyż większość graczy, może nie aż, nie jakieś 3/4, ale po prostu tak lekko ponad 50% biega właśnie z tym mieczołukiem i szkodzi trochę nim. No, sam miecz w postaci właśnie tej pierwszej robi jako tako sporo obrażenia, nie jest też krótki, a potem po zamianie strzelając również bywa problemowy.
No jak każda broń ma swoje zalety, wady, wiadomo, muszą to mimo wszystko zbalansować w jakiś sposób.
No właśnie, zwłaszcza, że ja miałem styczność zaraz po premierze i nie wiem, czy teraz się coś zmieniło w tej kwestii.
Dokładnie, tak samo jak ja, więc ciężko to ująć. To gadanie o PvP mi przypomniało o jednej rzeczy, której mi szkoda, że jej nie ma. Ja wiem, że Bloodborne to tytuł singleplayerowy i tak dalej, ten koło, plochy i tak dalej, to są urozmaicenia, ale w dodatku brakuje mi takiej rzeczy jak arena do PvP. A w Dark Soulsach, w dodatku Artorias of the Abyss, była ta arena i no pograłem trochę wtedy na tych arenach w PvP i faktycznie to zdawało egzamin, że tak to ujmę. I chciałbym to samo zobaczyć w Bloodborne, żeby no móc do niego wracać, bo ileż można robić te losowe lochy, co nie? Jest tym bardziej, że teraz doszła ta cała liga, która tam zbiera rankingi wszelakie, czy to do pomocy ludzi i tak dalej, to mogłaby być też liga odnośnie właśnie walk na arenach ze sobą tych trybowców.
No liga już powinna dawno się pojawić właściwie, szkoda, że dopiero w dodatku. Zauważyłem jeszcze taką tendencję, w zależności od tego, jaką runę unikalną sobie umieścimy, tak po użyciu dzwonu przywołania, czyli szukania kogoś do pomocy, można sparować osobę, która ma zupełnie inną runę założoną z innej frakcji. Jeżeli te frakcje, na przykład podłokrwiści, a egzekutorzy stoją po dwóch przeciwnych stronach, to zamiast sobie pomóc, będą walczyć ze sobą. To jest ciekawe, ale w sumie nie było to powiedziane nigdzie tak jakoś jaśniej. I ja dopiero niedawno się o tym dowiedziałem stosunkowo i zastanawiałem się, dlaczego, gdy szukałem kogoś do pomocy, zaczęło mi szukać kogoś do walki. I masz rację, arena by się przydała w zasadzie, bo to PvP, jak i sam w ogóle system wyszukiwania kogokolwiek trochę tu leży pod tym względem.
Widzę, ja, to że... mnie teraz zaskoczyłeś z tym przyzywaniem, bo nawet tego nie uświadczyłem. Ja bodajże nie należałem do żadnej z tych frakcji, tylko jakieś tam swoje runy miałem.
Tak, tylko wystarczy unikalną runę mieć, na przykład, no nie wiem,
jak jest
na przykład...
No tych Vile Bloodów, czy tam podłokrwistych, jak po polsku jest dokładnie.
To w zasadzie każda frakcja jakby stanowi jakieś tam przeciwieństwo. Jeszcze jest frakcja tropicieli bodajże. I to są osoby szukające tych, którzy napadli na kogoś innego.
Tak, dokładnie. No faktycznie to, no muszę przyznać, że to jest fajny pomysł.
Pomysł jest fajny, ale nie jest jasno powiedziany właściwie i szkoda, bo ja się dopiero też niedawno dowiedziałem, a już mam ze sobą trochę godzin.
Ale nie oszukujmy się, co w Bloodborne jest jasno powiedziane.
No ale wiesz, to jest kwestia taka, która powinna być jaśniej powiedziana, bo ludzie się wyszukują nawzajem i są zakłopotani, nie wiedząc co za co chodzi, nie? Szukają kogoś do pomocy, może nie mają nawet fiolek przy sobie, a to nagle ktoś, jakiś oponent się pojawia.
No dobra. To ja się chyba o Bloodborne nagadałem, nie wiem jak ty, Zyka.
Tak, po prostu to jest dodatek godny polecenia dla każdego fana. I jest to kawał solidnego dodatku, także nie ma co nawet go przegapiać.
Ja się pod tym podpisuję obiema rękami. Dobra, ja sądzę, że poruszymy jeszcze jeden temat. I to taki, żeby Patmage nie czuł się osamotniony.
Jej!
I dokładnie, i będziemy się na dzisiaj żegnać, ale właśnie przed tym pożegnaniem... Batmage, napisałeś w rozpisce Isaac Rever FabFab, dokładnie cytując.
Tak.
I chodzi ci o dodatek Afterbirth bodajże, tak się nazywał?
Tak, dokładnie o dodatek Afterbirth, który niestety na konsolach nie wyszedł.
Powiedz mi, dlaczego uważasz, że to zasługuje na swoje 5... Przepraszam, swoje 5 minut.
Szczerze tak. Przede wszystkim zacznę od tego, że wkurzyłem się, ponieważ dodatek jeszcze nie wiadomo kiedy wyjdzie na konsolę, więc musiałem specjalnie kupić Isaaca na wersji PC-towej, żeby móc jak najszybciej ograć dodatek, bo jestem wielkim fanem twórczości Edmunda. Szczególnie, że było zapowiedziane naprawdę masę nowego kontentu i to zostało spełnione. Ilość kontentu, który dodał Afterbirth, tak naprawdę, jakby się uprzeć, można by zrobić z tego osobną grę. Doszły nowe postacie, nowy tryb, jakiś nowy mode pod tytułem Grid Mode, gdzie są zupełnie inne zasady. Doszły daily challenge, na które ludzie naprawdę chcieli, żeby móc współzawodniczyć. Choć patrząc po PC-towych rankingach, top 10 miejsc to są cheaterzy na jakimś cheat engine'ach i tak dalej. Mnóstwo przedmiotów, nowe lokacje, nowi bossowie, naprawdę po prostu tego jest tyle, że Odkrycie wszystkiego znowu ludziom zajmie bardzo dużo czasu.
Powiedz mi, ile ten dodatek kosztuje, bo oczywiście nie może być darmowy.
Ten dodatek kosztuje, zaraz ci powiem, na Steamie sprawdzę, ponieważ nie jestem pewien, za ile go kupowałem.
A ty, Zyga, nie grałeś w ten dodatek, tak?
Dodatek bo
w,
nie chyba grałem,
z samego Isaaca tego grałeś, tak?
Tak jest, grałem w Isaaca, ale nie w dodatek. No, ja, w sumie to jest roguelike, lubię bardzo roguelike'i, chociaż ten jakoś niespecjalnie mi tak przypadł do gustu. Jest w porządku, jest z dobrą grą, no jest dobrą grą, ale...
Ja mam z Isaaciem tak, że pograłem w niego, kiedy wyszedł w plusie w premierę bodajże. No pograłem w niego dość sporo, bo nahypowałem się na niego, ale... Tak jak go zostawiłem, tak usunąłem go z dysku i nie mam nawet najmniejszej ochoty do niego wracać. Dlatego się pytałem Patmajor, co ten dodatek zmienia, bo miałem nadzieję, że wrócę do tej gry, ale po pierwsze, że nie wyszedł na konsolę, to
znaczy,
się nie chce.
Podobno ma do końca roku wyjść. Na tą chwilę na Steamie bez żadnych przecen kosztuje 11 euro.
No sporo jak na dodatek.
No, ale na taki dodatek.
Mało jaki dodatek za taką cenę da ci tyle dodatkowego kontentu. Jest jeden minus, jaki zauważyłem, że wyszedł jeden, jakby osobna lokacja tylko z bossem. Jest to boss, który daje nowy ending i pierwsza faza tego bossa wygląda całkiem spoko. A potem, nie wiem czy kojarzycie taką japońską grę jak Touhou.
Nie bardzo.
Tam jest po prostu totalnie clusterfuck, jeśli chodzi o pociski.
Chodzi o bullet hell, tak?
Tak, totalny bullet hell, jeśli chodzi o pociski i tylko Azjaci są w stanie to grać na wysokich poziomach trudności. Przeciętny człowiek tylko zrobi, co?
No, ale nawet w normalnym Isaacu było tak, że do niektórych bossów ani róż bez odpowiednich przedmiotów.
Nie, praktycznie nie musiały ci siąść jakoś tak dobrze przedmioty, żeby pokonać jakiegokolwiek bossa. Mogłeś mieć przeciętny run, ale jeśli skillowo byłeś dobry, nie popełniałeś głupich błędów, to byłeś w stanie zabić wszystko. Okay. Było tylko ciężej. A nie dość, że ten boss robi totalny bullet hell od którejś tam swojej fazy, to jeszcze jego życie skaluje się do twoich obrażeń.
O, to już nie jest fajne.
Więc jesteś szczęśliwy, jej, mam mnóstwo obrażeń, do tego, nie wiem, jestem gapim, więc spawnuję muchy, które zadają obrażenia. Strzelasz sobie w tego bossa, kiedy przechodzi do swojej drugiej fazy. Zabrałem mu jakąś 1000 HP. On do mnie strzela z każdej strony na mapie, jego pociski przechodzą przez mapę, wylatują z drugiej strony. Co się dzieje?
Ale to jest secret ending, czy to jest po prostu wymuszone?
Nie, to do tego bossa się dostajesz w momencie, kiedy dasz radę zabić serce matki w mniej niż chyba pół godziny.
Aha.
Jest to po prostu kolejny ending gry.
Ja jako osoba, która jest odsunięta od tego środowiska, sądzę, że prędzej czy później Edmund, czy tam ekipa, jego cała reszta, znerfują tego bossa, tak?
Nie znerfią go, bo on taki ma być.
Aha.
To jest jakby opcjonalny boss właściwie.
Jeśli chce się odblokować wszystko, zrobić Platinum Goda, a później Real Platinum Goda, który jest jednym z najcięższych trofeów do zdobycia, to trzeba przez niego przejść, ponieważ dostaje się za niego, odblokowuje kolejne przedmioty.
No to skoro ma taki być i skoro faktycznie ktoś go potrafi pokonać i tak dalej, no to ja sądzę, że to jest po prostu większe wyzwanie tych, którzy chcą, jak to ujęliście.
Ale jak pierwszy raz poszedłem na tego bossa, na szczęście już mam na trzech postaciach go zabitego, to tak wszedłem, bo zabiłem serce matki, otwiera mi się jakaś totalnie inna komnata. Ale dobra, wchodzę. Zobaczmy, co nowego dostałem. Wchodzę na tego bossa, pierwsza część, nie wiem czy kojarzycie walkę z Blue Baby.
Nie pamiętam.
W The Chest, po prostu strzela jakimiś tam pociskami proste do uniknięcia. Zabijam to i takie, ej, prosty ten jakiś nowy boss. Potem wychodzi taka wielka kula, która zajmuje ci pół ekranu i musisz to zabić. I to lecą pociski z każdej strony, trzeba tego jakoś unikać i takie, ale co tu się dzieje? Halo Edmund, czemu w moim Isaacu jest Touhou? Tyle pocisków do unikania. Ja nie chcę.
No ja to mogę skwitować prostym it's a feature, co nie?
No tak, to jest feature Isaaca, naprawdę. Plus zostało naprawione sporo jakichś tam niedociągnięć ze zwykłego Rebirtha, czyli że jakieś tam kombinacje przedmiotów teraz już ze sobą działają tak jak powinny. Jakieś tam nowe możliwości, jeśli chodzi o pomieszczenia, na przykład są teraz pomieszczenia, które są nie są w ogóle szerokie, są to wąskie prostokąty, w których się trzeba bić czasem naprawdę ciężkimi przeciwnikami. Z tego, co ludzie już odkopali, z dataminerzy odkopali, oprócz tego, że Edmund Macmillan zrobił zagadki, bo był wkurzony na dataminerów.
Tak, tak, widziałem.
I ludzie szukali rzeczy na plaży w Santa Monica nawet.
Bardzo spoko opcja. To
tak, Edmund Macmillan strollował strasznie dataminerów. To podobno oprócz jednej postaci, która była wiadoma, czyli Lilith, w grze można odblokować jeszcze jakąś postać, która się nazywa... teraz nie jestem do końca przekonany, ale chyba Keeper albo jakoś tak. Jeszcze póki co nie zostało odkryte. Jak to zrobić, ani nic w tym stylu.
Kwestia czasu.
Tak, to jest kwestia czasu, aż ludzie albo się dokopią w danej gry, albo komuś się jakimś cudem uda.
Okej. Okay. Ja w sumie wygadałem temat Isaaca, tak? Ale ja niekoniecznie się nim jaram. Nie wiem, jak ty zyga.
Nie, jak już powiedziałem, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale akurat doceniam ten gatunek i jestem zdania, że takie gry powinny mieć powodzenie. Bo właśnie, jak mówiłem wcześniej, hardkorowi gracze potrzebują takich gier.
To ja się jeszcze ciebie zapytam, Padmate. No. Czy polecasz dodatek,
tak,
czy nie
to
polecasz?
Tak, to jest 12 na 10 indyk roku. Bierzcie, kupujcie, grajcie, cieszcie się.
Ale mówisz to dla takiego typowego fana Isaaca, czy też dla ludzi, którzy niekoniecznie tym Isaaciem jak ja się jarają bardziej?
To znaczy, nawet jeśli się nie jarasz Isaaciem, a nie wiem, grałeś zwykłego Isaaca i albo brakowało ci kontentu, albo chciałbyś, żeby ta gra była bardziej różnorodna, to jest to świetny dodatek, który dodaje, no mówię, nowych bossów, ułożenie pomieszczeń, nowa muzyka jest, która też jest bardzo przyjemna, tak by the way. Ten dodatek po prostu zapewnia jeszcze większą ilość rozrywki. Nie trzeba być fanem Isaaca, żeby docenić ilość kontentu, który zostaje ci dostarczony za stosunkowo niewielką cenę.
Okej, rozumiem. W porządku. To by było na tyle. Zostało tutaj nam jeszcze trochę tematów i no trzeba będzie je przenieść po prostu na przyszły tydzień. I no będziemy kończyć trzeci, tak? To już trzeci odcinek podcastu?
Tak, trzeci.
Będziemy kończyć trzeci odcinek podcastu i mamy nadzieję, że przyjemnie wam się go słuchało, że czekaliście na niego, ale nie jesteście źli, że czekaliście tak długo. Życzymy miłego słuchania, chociaż to powinno być na samym początku powiedziane.
Ale...
Dziękujemy bardzo za odsłuch. Mamy nadzieję, że przyjemnie było nas posłuchać i że będziemy się słyszeć wkrótce. To by było na tyle. Ja, Chmurowaty, czyli powiedzmy prowadzący tego show, się z wami żegnam serdecznie i raz jeszcze przepraszam za przerwę. Chłopaki też się pożegnają i no, do usłyszenia następnym razem.
Trzymajcie się i miłego.
No, siemanko.